Od kilku dni na ustach wszystkich jest Ayran. Ale nie ten pyszny napój, ani nie Ayran Over kobieta na pasach with my 2005 Chrysler 300C, tylko taki kraj na Bliskim Wschodzie. Okazuje się, że zupełnie inny niż Irak. To dwa różne kraje. Jeśli interesują Was takie analizy geopolityczne, to zapraszam na mój Patronite, link pod filmem. W sumie nie do końca jest żart. Okej, okay, po sprawdzeniu, gdzie leży Kanto, musieliśmy sprawdzić jeszcze, gdzie leży Iran, ponieważ w sobotę 28 lutego Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały sobie właśnie Iran, a Iran w odwecie uderzył w amerykańskie bazy w okolicy, a więc w Kuwejcie, Bahrajnie, Katarze, Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Iran potwierdził już śmierć Ajatollaha Alego Chameneiego. Z tego co słyszałam, tam nie powinno się wymawiać K, ja wiem, że niektórzy mówią Khamenei. W międzyczasie Izrael rozpoczął ofensywę w Libanie, a użytkownicy Twittera zjednoczyli się jak nigdy w dobrej, a nie złej sprawie, a więc jebaniu Polaków w Dubaju. Polaków, którym spoko, nic poważnego się nie stało. Wiadomo jest tylko o odłamkach zestrzelonej broni, która tam dokonała mniejszych zniszczeń infrastrukturalnych i ja absolutnie nie życzę im niczego złego. Nigdy, nikomu nie życzę, wyłączając pewnie jakieś prywatne porachunki. I nie życzyłabym niczego gorszego nikomu od sprawiedliwego procesu. Gorzej, że o takiej bywa trudno. Od razu powiem, że w nadchodzącym rancie nie będę wymieniała sławnych ludzi z imion i ksywek, bo oczywiście boję się pozwów, mimo bycia nanotwórczynią i tego, że do nikogo sławnego raczej ten podcast nie dotrze, ale też pozwolę Wam po prostu na szeroką interpretację tego, kogo mogłam mieć z tyłu głowy. Dubaj jest najgorszym miejscem na świecie, przyciągającym najgorszych ludzi na świecie. Dubaj zbudowali niewolnicy, Dubaj stoi niewolnictwem, choć ma ono oczywiście swoją fancy nazwę system kafala, system prywatnych umów między pracodawcą a pracobiorcą, w praktyce oznaczające, przynajmniej w Emiratach, że pracownik nie ma dosłownie żadnych praw, a nawet w niektórych przypadkach nie może opuścić kraju bez wiedzy pracodawcy. Niestety zdążyłam się przyzwyczaić do tego, że bogate białasy mają w pompie potykanie się umierających ludzi na ulicach, kiedy tylko świeci im słońce i szumi wiatr między liśćmi palmowymi i między uszami, a potem jeszcze mówią sobie, że przylecieli na drugi koniec świata, żeby poznać jakąś kulturę, siedząc w kurorcie dla białasów, albo że wspierają, Jezu, nie żartuję, ludzie tak mówią, że wspierają lokalną gospodarkę. Zjednoczone Emiraty Arabskie są jednym z 20 najbardziej niebezpiecznych miejsc na świecie dla osób nieheteronormatywnych. Osoby nieheteronormatywne bywały z Dubaju deportowane. Dubaj swego czasu emitował najwięcej CO2 per capita. W Dubaju zniszczono rafę koralową. Swego czasu głośno było o sprawie Norweżki, którą w Dubaju skazano na 16 miesięcy pozbawienia wolności za picie alkoholu i seks pozamałżeński, po tym jak poszła zgłosić gwałt na policji. Kiedy mówię, że do Dubaju ciągnie najgorszych ludzi na świecie, to mam na myśli dokładnie to, co mówię. Bo Sebastian M. nie był jedynym przestępcą z Polski ukrywającym się w Dubaju. Karuzele VAT-owskie, sprzedawanie ćpania, sutenerstwo. Z takimi wyrokami w Polsce musieliby się zmierzyć niektórzy obecni mieszkańcy Dubaju pochodzący z kraju nad Wisłą. Nagranie z Dubaju wrzucił też ostatnio na przykład Andrew Tate. Ale Dubaj bardzo dba o dobry PR. Naprawdę trudno jest znaleźć wszystkie te oddające prawdę o Dubaju informacje. Stosunkowo trudno, jak na czasy, w których żyjemy, bo Zjednoczone Emiraty Arabskie dosłownie sprawiają wrażenie jedynego na świecie państwa, które na tak szeroką skalę dokonało optymalizacji SEO. Nawet dubajska Wikipedia wydaje się dziwnie ugrzeczniona, znaczy Wikipedia o Dubaju. Wpisując w wyszukiwarkę obok Dubaju hasła takie jak Environment czy Coral Reef, w pierwszej kolejności dostajemy informacje o planach rekonstrukcji rafy albo oferty turystyczne. Nie bez powodu Dubaj dosłownie płaci influencerom lub wchodzi z nimi w różne intratne umowy, żeby ci promowali to dystopijne gówno na środku pustyni. I przy tej sprawie wychodzi w praktyce, dlaczego tak wiele razy w tym podcaście denerwowałam się na nominalną apolityczność gwiazdeczek. Deklaratywną apolityczność służącą pomnażaniu zysków już niekiedy obleśnie bogatych ludzi, wyrażającą się omijaniem tematów trudniejszych niż najprostsze, miałkością, obłością influencerów. Celebryta może mówić, że jest apolityczny, żeby nie stracić kontraktu reklamowego i jednocześnie podpisywać umowę z pierdolonym centrum apartheidu. Serio, kiedy super bogaci ludzie promują zbrodnicze państwo, bo nie chciało im się poczytać o tym zbrodniczym państwie, to nie jest mi ich żal, że nie chciało im się poczytać o sytuacji na świecie. Bo taka narracja się pojawia, że ja nie wiedział, co się na świecie dzieje, dlatego tak ten w takiej sytuacji się znalazł teraz w tym Dubaju. No, jakby to źle świadczy o tobie, jeżeli się nie interesowałeś. I nie jest mi żal tych ludzi, że byli przez chwilę przestraszeni. Jest mi żal ludzi umierających w Dubaju z przepracowania na zawał serca, jak 70% pochodzących z Indii pracowników. Jest mi żal kobiet pracujących jako niewolnice bogatych Emiratczyków, którym zabiera się paszporty, które nie mają jak opuścić kraju, które nie mają kogo poprosić o pomoc, które są torturowane. Żal mi tysięcy ludzi, dzięki którym nasi influ mogą jeździć na absurdalnie tandetne wakacje. Influ, którzy tworzą popyt na istnienie tak potwornych miejsc. Zwykły człowiek uczciwie oszczędza i jeździ po Europie, a taki kretyn z kretynką ma masę lodu z jakichś cholernych skamów, reklam hazardu i alkoholu. I jeszcze za grosze leci do państwa zbudowanego na niewolnictwie. A potem pójdzie na film wojenny, kiedy wyjątkowo akurat to będzie modne i będzie w takim szoku wielkim, że jak to te żony nazistów tak sobie żyły, normalnie na dancingi chodziły. Ojej, a patrzcie, jakie biedne dzieciaczki w Afryce, jakie biedne i te kobiety takie biedne, o Boże. Na Bezprawniku pojawił się w międzyczasie tekst o tym, jak influencerzy wykorzystują luki w systemie podatkowym i dzięki podróżom do Dubaju optymalizują sobie podatki. Wiem, że ten tekst wywołał pewną dyskusję i wątpliwości, ale wątpliwości te były wygłaszane przez osoby, co do których mam mniejsze zaufanie niż do Bezprawnika. Jakkolwiek z Bezprawnikiem bywało różnie, ale no, mimo wszystko postanowiłam, że wam przytoczę fragmenty tego tekstu. Mechanizm, z którego korzystają influencerzy, ale też traderzy, programiści czy właściciele e-commerce, jest w gruncie rzeczy prosty. Składa się z kilku elementów. Po pierwsze, twórca uzyskuje wizę rezydencką ZEA, czyli Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Chcecie więcej takich informacji o świecie? Zapraszam na mój Patronite. Po drugie, influencer musi wykazać, że przebywa w Emiratach co najmniej 183 dni w roku. Po trzecie, i tu jest sedno sprawy, influencer przenosi centrum swoich interesów życiowych do ZEA, wynajmuje lub kupuje mieszkanie, otwiera lokalne konto bankowe, wykupuje ubezpieczenie zdrowotne, rejestruje działalność. Na papierze jest pełnoprawnym rezydentem Emiratu. Po czwarte, zgłasza do Polskiego Urzędu Skarbowego zmianę rezydencji podatkowej od tego momentu, przynajmniej w teorii, nie podlega już w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Zamiast polskiego PIT-u płaci 0%. No, czyli po prostu nie płaci. Teoretycznie schemat wygląda na legalny, przecież każdy ma prawo mieszkać gdzie chce. Problem polega na tym, że wielu influencerów tak naprawdę nie przynosi swojego życia do Dubaju, przenosi tylko adres. Polska skarbówka doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Kluczowym kryterium jest bowiem tak zwany ośrodek interesów życiowych. Jeśli influencer ma w Polsce rodzinę, dzieci chodzące do polskiej szkoły, mieszkanie, samochód, jeśli jego główni klienci i odbiorcy treści są w Polsce, to Urząd Skarbowy może uznać, że centrum jego interesów osobistych i gospodarczych wciąż znajduje się nad Wisłą. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z lutego 2024 roku wprost stwierdził wobec jednego z wnioskodawców posiadającego elektroniczną wizę rezydencką ZEA bez obywatelstwa emirackiego, że skoro centrum jego interesów osobistych pozostaje w Polsce, to podlega on w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i musi wykazać zagraniczne dochody w zeznaniu PIT. Dlatego być może polskie służby ratujące teraz influencerów zbombardowanego Dubaju powinny przed wejściem na pokład prosić o polskie deklaracje podatkowe, potem ich oczywiście uratować i przekazać od razu odpowiednim organom skarbowym. Cały tekst oczywiście znajdziecie pod filmem. Uważam przy okazji za niesamowity zbieg okoliczności to, że do Dubaju ciągnie tak wielu influencerów zajmujących się sharentingiem, czyli eksploatowaniem swoich dzieci dla zarobku. A wśród tychże influencerów są też, pamiętajmy, lobbyści. Pamiętacie, jak mówiłam, że Dubaj to najgorsze miejsce na świecie, przyciągające najgorszych ludzi na świecie? No właśnie. Moja teoria związana z tym sharentingiem jest oczywiście taka, że influencerzy budujący swoje fortuny na krzywdzie własnych dzieci uciekają przed pojawiającymi się na widnokręgu każdego cywilizowanego państwa, w tym Polski, regulacjami mającymi ukrócić ich działalność. A, i kończąc temat Dubaju, zacytuję tekst OKO.press z 2023 roku o Radosławie Sikorskim. Od 2017 roku zasiada w Radzie Programowej Sirbanias Forum, imprezie skupiającej się na polityce międzynarodowej. Organizatorem forum jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Pobiera z tego tytułu 100 tysięcy dolarów rocznie. Do tej pory zarobił dzięki Emiratom około 500 000 euro. Za pieniądze ZEA odbył kilka luksusowych podróży. Jest członkiem nieformalnej grupy przyjaźni europosłów z ZEA. W głosowaniach w Europarlamencie, jak sprawdzili dziennikarze z Holandii, zajmuje stanowiska przychylne Emiratom Arabskim i ich sojusznikowi, Arabii Saudyjskiej. Koniec cytatu. A w ogóle pamiętacie dziewczynę z Dubaju? Nie chodzi mi nawet o film, ani o książkę, tylko aferę i pewnego rodzaju legendę, nie mówię, że zupełnie nieopartą na faktach. Chciałabym, żeby takie emocje jak ta afera, wpisująca się bądź co bądź we wszystkie możliwe europejskie patriarchalne lęki społeczne i schematy moralnej wendety, czyli oto najpiękniejsze, niedostępne białe kobiety dają sobie za pieniądze robić obleśne rzeczy niebiałym mężczyznom. Chciałabym, żeby takie właśnie emocje budziło torturowanie, doprowadzanie do śmierci, wykorzystywanie niewolników, znanych też jako pracownicy, w Dubaju. Żeby chociaż ułamek oburzenia, które wywołały te, jak rozumiem, pracujące seksualnie, czy godzące się na pracę seksualną, udające, że nie pracują seksualnie kobiety, wywoływał fakt, że w Dubaju ukrywać się mogą złodzieje, handlarze narkotykami i mordercy. Jak pewnie powiedziałby teraz żubr z kanału Gilotyna TV, Polacy kochają, kiedy sra im się do ryja i jest to poważny problem, ale tylko kiedy mówimy o sraniu do ryja na poziomie metaforycznym, bo też, wiecie, ja nie jestem aż tak woke, aby uważać, że to dobrze, że ktoś może od kogoś kupić taką usługę. To jest już chyba libertarianizm. Chciałabym żyć w świecie, w którym tak nie może być i to się nie zdarza, ale nadal uważam możliwość zaistnienia takiej transakcji, bo w pewnym momencie tej inby dziewczyńsko-dubajskiej to o samą możliwość, a nie zaistnienie takiej sytuacji chodziło. No więc jakby nadal uważam, że to absolutnie marginalne i rozdmuchane zjawisko w całym jego wyrolstwie jest mniej skandaliczne niż no dosłownie powszechne i masowe korzystanie z niewolniczej pracy przez bogoli. W końcu, bo nie mogę się powstrzymać, widząc też jak ludzie sprzedają teraz nieudolnie wycieczki na grupkach na Facebooku, wakacje w niektórych miejscach na świecie są tak bardzo nowobogacki debil coded. W dużej mierze wynika to z tego, że są po prostu tanie. A nie ma bardziej skąpej osoby na świecie niż polski Janusz zatrudniający pracowników na śmieciówkach. Naprawdę fajni ludzie jeżdżą do agroturystyk jakichś gdzieś tam w Polsce albo zwiedzają sobie Europę. Następny temat chcę zacząć od powiedzenia, że nasze poglądy i szeroko pojęte postrzeganie rzeczywistości przechodzi przez soczewkę vibe'ów, skojarzeń. I dopiero później niektóre wyrywki rzeczywistości, kiedy zachodzi jakaś potrzeba, poddajemy chłodniejszej analizie. Co widzę zresztą po samej sobie, pisząc skrypty do tego podcastu. To nie jest wada charakteru, tylko cecha gatunkowa człowieka. Musimy dokonywać pewnych uproszczeń w skomplikowanej rzeczywistości. Jakby przystajemy ze swoimi, ufamy znajomym estetykom i oddajemy się habitusom. Wyżej od vibe'ów w hierarchii czynników kształtujących nasze poglądy są tylko mommy i daddy issues. W każdym razie mówię o tych vibe'ach w wspólnocie symboliczno-estetycznej, bo chcę podać obrazowe przykłady, w których pozytywnie wpływają na naszą intuicję. Naszą, moją i moich osobowości, jak zawsze, ale myślę, że waszą też. No bo oto na przykład przyzwoici ludzie nie latają do Dubaju. Co do zasady, to nie znaczy, że do Dubaju nigdy nie wybrała się żadna przyzwoita osoba, pewnie jakieś nawet znam, ale raczej bez dokonywania zimnej analizy, a bazując wyłącznie na intuicji renderującej się z pracującej w tle w naszej pamięci podręcznej siatki skojarzeń, możemy uznać, że co do zasady latanie do Dubaju nie jest zbyt przyzwoite. I na tej samej kanwie zbudowane jest poczucie, że nieprzyzwoitym pozostaje chodzenie do podcastu żurnalisty. Oba te bazujące na intuicji przeczucia, że Dubaj jest bad i żurnalista jest bad, można włożyć pod chłodny mikroskop i uznać za prawdziwe. Dubaj już pod szkiełko podłożyłam, żurnalistę położę za sekundę. Postawiono mu 18 zarzutów, w tym niewywiązywanie się z publikacji reklamy na szkodę wielu podmiotów. W efekcie zasądzono świadczenie pieniężne w wysokości 2000 zł na fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej, a postępowania warunkowe umorzono na 2 lata próby. Dodatkowo w 2022 roku toczyły się przeciwko niemu 2 sprawy cywilne. Jedna dotycząca długu wobec Poczty Polskiej na kwotę ponad 205 tysięcy złotych, druga opiewająca na ponad 234 tysiące złotych. Wszystkie pieniądze oddałem, niezależnie czy uważałem je za właściwe te roszczenia, czy nie, po prostu to oddałem, bo nie chciałem już żadnej dyskusji na ten temat, tłumaczył. Żurnalista zapewnił również, że kwoty podawane w mediach były przesadzone. Jak twierdzi, 18 osobom był winny łącznie 11 tysięcy złotych, a nie, jak sugerowano, 500 000. W sprawie długu wobec Poczty Polskiej poinformował, że jest bliski podpisania ugody. Koniec cytatu z Onetu. I wyjmując już chłopa spod mikroskopu, żeby przejść do jego gościa, powiem, że żurnalista jest po prostu fatalnym dziennikarzem. Niektórych pewnie oburzy nazywanie go w taki sposób. Powinnam powiedzieć, że jest osobą w kryzysie dziennikarstwa, ale szczerze uważam dziennikarstwo za performatywne. Wielu dziennikarzy starej daty to buce nieradzące sobie z researchem. Wielu dziennikarzy młodej daty nigdy nie wykonało jednego telefonu w życiu, rozmówcy, bo jakiś tam pewnie wykonali. A jednocześnie nie widzę powodów, dla których w tym krajobrazie miałabym nie nazywać dziennikarzem Karola Paciorka, żurnalisty, czy kogokolwiek prowadzącego wywiady na własną rękę. Jednocześnie uważam jednak, że żurnalista jest najgorszym okazem reprezentującym to środowisko. Może gorszy technicznie jest tylko taki Przemek Górczyk. No ale w każdym razie, żurnalista po prostu nie umie robić rozmów. Pomijając wszystkie inne powody, dla których jest wątpliwą moralnie postacią, to po prostu jego technika rozmowy bazuje na nagranej longiem relacji z okrężnicy każdego gościa. Myślę, że znacznie lepiej do niego niż do Dawida Chęcia pasuje określenie podstawka pod mikrofon, bo przynajmniej Chęć, pełniąc jej funkcję w rozmowie z kamratami, mierzył się z jakimkolwiek ryzykiem bycia fizycznie zaatakowanym, gdyby z tej roli wyszedł. Tymczasem jedyne, czym ryzykuje żurnalista, to, że następna gwiazda nie da się do niego zaprosić. Bo w ogóle wydaje mi się, że na tym polega sukces żurnalisty, że każdy zgadza się do niego przyjść, bo chłop nie zadaje żadnych trudnych pytań. Zasadniczo nie ma dla mnie większej różnicy, czy rozmowę przeprowadza żurnalista, człowiek z kości, mięśni, tłuszczu, skóry, czy ChatGPT. Choć umówmy się, wywiad przeprowadzony przez Groka, to już bym obejrzała. Grok to jest odtwitterowe AI, które nie tylko notorycznie się myli w taki mega bekowy sposób, typu pisanie, że postarzone zdjęcie Stanowskiego w klubie GoGo zostało zrobione w Teheranie w latach 70., ale też raz na jakiś czas pisze w chuj pojebane rzeczy o konfiarzach i brownistach. Ale takie naprawdę mega obraźliwe, bez żadnego powodu rzeczy im wypisuje. That's cute. I tutaj jeszcze przy okazji szapoba dla tych, którzy do żurnalisty nie przyszli, a byli zaproszeni. Dodam jeszcze, Być może próbując tym samym zreperować reputację, wink, wink, literaturoznawcy, swojego wątłego dorobku zawodowego. Bo są okoliczności, w których bycie podstawką pod mikrofon da się moim zdaniem obronić. To są sytuacje, w których zaprasza się ekspertów, zwłaszcza ekspertów pozostających w pewnej niszy. Kiedy zaprasza się takie po prostu samograje, których niezmąconemu głosowi brakuje odpowiedniego nagłośnienia w mainstreamie. Ale słuchajcie, ani zaproszony już jakieś 3 razy przez żurnalistę Mentzen, ani Cejrowski, ani Trzaskowski to nie są skromni, niesłyszani eksperci od czegokolwiek poza własnym wizerunkiem i ekspozycją, choć częściowo może i od niszczenia tego wizerunku. Nieważne, chodzi mi o to, że zapraszając polityka musisz pamiętać, że to jemu jest na rękę bycie u ciebie w pierwszej kolejności, a twoim zadaniem jest kontrowanie go, weryfikowanie jego słów, dociskanie, nawet jeśli go tym speszysz, jak Maria Wiernikowska, biednego ruskiego soldata. No, to teraz przejdźmy do ostatniego gościa żurnalisty, czyli Trzaskowskiego. Gdyby były jeszcze jakieś wybory do przejebania, to Trzaskowski dałby sobie radę. Nie ma nawet w czym przegrywać, a i tak to robi. Powtarza dokładnie te same błędy z kampanii prezydenckiej, ale też miotając się między swoją prawdziwą tożsamością, a tą, którą chce prezentować i jeszcze tą, którą chce się od niego, by prezentował, jest po prostu, no żałosny. Ego, superego, idiotyzm. Pamiętacie, jak mówiłam o wajbach? Chłop idealnie rezonuje z lipkową, fajno-polacką, nowo-bogacką estetyką. Wielokrotnie w tej rozmowie mówi o swoich rozmowach z Amerykanami, o doradcach z Ameryki, dmie w gwizdek wyobrażeń o zazdrosnym Polaczku. Posłuchajcie tylko.
W Polsce jest jednak trochę inaczej. W tym sensie, że w Ameryce uczą tego, żeby opowiadać o swoich doświadczeniach, opowiadać o swoich sukcesach. Tam to jest dużo bardziej akceptowalne. W Polsce, jak ktoś zbyt dużo opowiada o sobie i swoich sukcesach, często to jest źle odbierane. I w tym sensie zawsze jest tego rodzaju konflikt, że jak ja chciałem opowiedzieć więcej o sobie, o swojej rodzinie, no to niektórzy z moich doradców bali się, że to zostanie odebrane jako no zbytnie skupienie się na własnym ego albo takie skoncentrowanie się na sobie. I trzeba wyważyć, dlatego że ja dalej będę bronił tej tezy, że trzeba o sobie czasami opowiedzieć i właśnie opowiedzieć o historiach, które wiążą kogoś z danym miejscem, ale rzeczywiście takie podejście czysto amerykańskie o tym, żeby chwalić się swoimi dokonaniami w taki otwarty sposób, w Polsce czasami jest odbierane jako niestrawne, albo ktoś jest odbierany jako chwalipięta.
I puszczę wam jeszcze fragment, który łączy mitologię własnego sukcesu Trzaskowskiego i zero refleksji na temat przywileju i przykład zdolności proktologicznych żurnalisty.
Żeby osiągnąć jakikolwiek sukces, trzeba w to włożyć naprawdę bardzo dużo ciężkiej pracy. Czasami jak pan nawet coś mówił o złotym dziecku, albo się mówi, że temu facetowi to się tak wszystko udało. Znaczy, to trzeba piekielnie ciężkiej pracy. To znaczy, to nie jest tak, że języki same przychodzą do głowy. Oczywiście trzeba mieć, przydają się zdolności, prawda? I też trzeba mieć fan z tego. Ja się nauczyłem tylu języków obcych, bo ja po prostu lubię języki obce. Mi to sprawia przyjemność. Próbowanie różnych akcentów, porównywanie języków, ja to po prostu lubię. Ale w każdej sprawie do tego, żeby coś osiągnąć, trzeba piekielnie dużo, dużo pracy.
No nie, no jasne, że tak. To jest tak łatwo się generalizuje w tych wszystkich rzeczach, bo jest dużo ludzi, którzy urodzili się jeszcze w bardziej przychylnych warunkach niż pan i tak naprawdę nic z tymi warunkami nie zrobili. A przecież pana babcia nie godziła się na ślub pana taty z paną mamą, z rozwódką, z dzieckiem i na ślub pana rodziców. W ogóle nie przyszła, który zresztą odbył się w Krakowie w 58 roku. Tam też ta rodzina miała swoje problemy, bo ludzie mogą tak to uogólniać, że to było tylko mlekiem i miodem płynącym. A nie do końca tak wygląda życie. Życie ma po prostu różne zakręty i w różnych sferach, u różnych ludzi, niezależnie od tego, jak dużo jest pieniędzy i jak bardzo są wykształceni, pojawiają się problemy.
No plus trzeba pamiętać o tym, że za czasów komuny, mimo tego, że oczywiście wiadomo, że osoba taka jak ja, która się urodziła w Warszawie i która pochodziła z rodziny, w której w związku z tym, że mój ojciec koncertował za granicą, jakieś pieniądze zawsze były, i że rodzice wysyłali mnie na angielski, to jednak wszyscy mieli bardzo podobne problemy. To znaczy, wszyscy stali w tych samych kolejkach po papier toaletowy i po szynkę, jeżeli ją rzucili, jak to się wtedy mówiło, do sklepu. Chodziliśmy do tych samych szkół, oglądaliśmy dokładnie te same dwa programy w telewizji i chodziliśmy do tych samych kin, niezależnie od tego, kto się gdzie urodził.
Trzaskowski nadal korzysta z takiej dziwnej techniki udawanego buntu. Bez absolutnie żadnego powodu i podparcia w formie potencjalnych korzyści performatywnie się na różne rzeczy nie godzi. Uderza piąstką w niski, obły stolik z Ikei, który każdy kiedyś w życiu widział. W kampanii czy tuż przed nią, a więc w kampanii, to było jakby zupełnie bez żadnego powodu zadeklarowanie, że 800 plus powinno być wypłacane tylko pracującym Ukraińcom. Żurnalista przywołał w rozmowie z Trzaskowskim inny dowód tego buntu wybiórczego jeszcze. Fakt, że Trzaskowski popiera związki partnerskie, ale adopcje przez nie dzieci już nie. I ja poważnie myślę, że on sobie takie podejście do ludzkich praw wymyślił. On to wymyślił. On w to nie wierzy. Chciał być trochę za, ale jeszcze, wiecie, poprosić rapera o dogranie jednej ostrzejszej zwrotki w tym bezbarwnym popowym przeboju, żeby trafić do dodatkowego kawałka widowni. Co nie działa, jak już wiemy. No w każdym razie serio jestem pewna, że on sobie odwymyślił, że tu będzie trochę za, a to tu trochę przeciw, bez wchodzenia w jakiekolwiek szczegóły i analizę problemu. Tak samo jest z aborcją. Nie może być od tak za liberalizacją prawa aborcyjnego? Musiał jeszcze dorzucić, że...
Jeżeli ja słyszę kogoś, kto mówi, że to w ogóle nie jest problem i że to w ogóle jest właśnie środek, tak traktowane jak środek antykoncepcyjny, ja rozumiem, że niektórzy to robią specjalnie, żeby prowokować. Ale ja po prostu, we mnie to budzi głęboki sprzeciw, dlatego że to jest bardzo trudna decyzja.
Kto tak mówi? Kto mówi, że aborcja to metoda antykoncepcyjna? Prawica tak mówi, Rafał. Nikt, kto walczy o liberalizację prawa aborcyjnego, tak nie mówi. No kurwa, chłop sobie wymyślił wroga. Ale mój absolutnie ulubiony obszar sfabrykowanego buntu Trzaskowskiego rozgrywa się na polu przekleństw. Bo w rozmowie z żurnalistą pojawił się wątek tego... mocniejszego słowa użytego przez Trzaskowskiego na kampusie Polska, przypomnijmy.
Jak my jako młodzi mamy podstrzykiwać te emocje i co ty tak naprawdę czułeś jako człowiek, nie jako polityk, jako człowiek, jednak 1 czerwca po tej porażce, którą no jednak każdy z nas tak naprawdę też odczuł prywatnie.
Totalne wkurwienie czułem.
To robi na mnie i robiło, kiedy było o tym głośno, takie wrażenie, jakby Trzaskowskiemu sztabowcy powiedzieli: ej, Rafał, musisz raz gdzieś przeklnąć, bo miękka faja jesteś, mówią. A on ok. I czekał, aż młody skończy gadać, walcząc z wewnętrznym intelektualistą, aż w końcu się udało. Przeklnął. U żurnalisty udało mu się niestety tylko wydukać.
Kurde, balans naprawdę było tak blisko.
Cóż, zamykając ten wątek, chciałabym powiedzieć, że rzeczywiście czuję, jak sprawy Dubaju i żurnalisty pobudzają u mnie podobne obszary w mózgu. Znaczy, czuję się jak wariatka, obserwując powszechną akceptację dla niektórych zjawisk i postaw. Trochę jak w Głodzie Kaparosa mam ochotę między poszczególnymi omawianymi rozdziałami zadawać pytanie: jak do diabła możemy żyć, wiedząc, że dzieją się takie rzeczy? No i oczywiście porównanie jest przestrzelone, bo jeden temat to zbrodnicze państwo, drugi temat to jakiś dziennikarzyna z aferami finansowymi na karku, ale trzeci, który dziś poruszę, wagą bliższy jest pierwszemu. 1 marca minęło dokładnie 15 lat od dnia znalezienia w Parku Kultury Powsin spalonych zwłok Jolanty Brzeskiej, działaczki Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów, zaangażowanej w walkę z warszawską mafią reprywatyzacyjną. W 2006 roku mieszkanie w kamienicy, które zajmowała z rodziną, uzyskali spadkobiercy przedwojennych właścicieli. Ich pełnomocnik jednostronnie rozwiązał umowę najmu kwaterunkowego i rozpoczął podnoszenie stawek czynszowych. Metody mafii reprywatyzacyjnej w usuwaniu wkładki mięsnej, jak nazywano ludzi, których starano się wyrzucić na bruk, bywały okrutne. Awantury, pobicia, podpalenia. No wyobraźcie sobie, że coś takiego spotyka waszych rodziców. Roszczenia do kamienic skupowano za grosze. Rekordowa transakcja wynosiła 50 zł. Śledztwo w sprawie zabójstwa Brzeskiej umorzono. Po czasie wznowiono i ponownie umorzono. Innymi słowy, do dziś nikt nie odpowiedział za zamordowanie i podpalenie 64-letniej kobiety, która walczyła o osoby, często starsze, terroryzowane i wyrzucane na bruk przez działającą w warszawskim ratuszu mafię. Mówię o Brzeskiej, bo nie możemy o niej zapomnieć, ale też dlatego, bo została upamiętniona przez Karola Nawrockiego. Na fasadzie Pałacu Prezydenckiego wyświetlono iluminację z jej wizerunkiem. Jolanta Brzeska, zaangażowana w obronę eksmitowanych lokatorów w Warszawie i walkę z dziką reprywatyzacją, brutalnie zamordowana 15 lat temu. Pamiętamy, napisał na swoim Twitterze Nawrocki. No i chciałoby się powiedzieć po normikowemu, że ten ruch prezydenta spolaryzował opinię publiczną, ale nie po osi słuszności gestu, a stopnia hipokryzji. Ocenę stopnia hipokryzji, jaką wykazać się miał kandydat bądź co bądź z nadania PiSu, który to PiS również umoczony w tę aferę był. Faktem jest jednak, że nie przypominam sobie podobnych gestów ze strony Platformy Obywatelskiej, którą zamierzam denejmować do końca świata jeden dzień dłużej, bo naprawdę z jednej strony to trochę mastermind z tą zmianą nazwy na koalicję, z drugiej strony nie chciałabym używać tego określenia w tej sytuacji, żeby przypadkiem nie obrazić parlamentarnej lewicy, bardziej niż sama się obraża zwykle, bo jednak ona na rzecz upamiętnienia Brzeskiej działała. Nie wiem jak oceniać ten gest. Nie wiem. Każde upamiętnienie cieszy, ale od gestów wolałabym działania. I tym absolutnym banałem oraz zachętą do wyrażania własnych opinii was pożegnam. Trzymajcie się ciule i całuję was w samo serce. Buziaki. Pa, pa. Pika, pika, ciu, pika, pika, ciu, pika.